Zapraszamy teraz Państwa do wysłuchania audycji Michała Kołodzieja o stanie świadomości historycznej młodych Polaków.
Wszystko w historii ma być opisane w szczerej prawdzie, bezstronnie, wiernie i dokładnie, z uniknięciem wszelkich pozorów mogących prawdę tę naruszać i osłabiać, ale z użyciem jej takim, żeby nauczała i w duchu moralności przemawiała. Ma dawać historia serce ludzkie poznawać i objaśniać zdanie i sądy czytelnika.
Słowa te wypowiedział w 1815 roku wielki polski patriota, historyk Joachim Lelewel. Spróbujemy w tej audycji zastanowić się nad stanem naszej historycznej edukacji, nad tym, w jakim stopniu życzenie Lelewela było w latach ubiegłych i jest obecnie realizowane w szkolnych programach. Jednym z największych i nieprzemijających osiągnięć okresu Solidarności było odsłonięcie przed narodem wielu skrywanych dotąd tajemnic jego własnej historii. Można dyskutować, co najbardziej, najdotkliwiej godziło w rządzącą w Polsce od ponad 35 lat partię komunistyczną w ciągu tych 16 miesięcy. Niewątpliwie jednak obnażenie niezliczonych kłamstw, którymi karmiła ona społeczeństwo, próbując ukryć wszystkie kompromitujące jej przeszłość fakty, było tym obszarem działalności, przeciwko któremu protestowano na szczytach władzy najzacieklej. Gdy za pomocą milicyjnych pałek przywrócono pełną partyjną kontrolę nad środkami masowego przekazu, gdy znów, jak przed sierpniem 80 roku, można pisać w prasie, nie licząc się zupełnie ze społecznymi odczuciami, wbrew opinii publicznej, próbuje się wymazać z ludzkiej pamięci, lub choćby osłabić, wymowę tych historycznych wydarzeń, które niedawno społeczeństwu przypomniane, teraz psują ten obraz, który partia sama sobie i dla siebie wymalowała. Weźmy dla przykładu choćby jeden z tych wielu przejawów tego rodzaju pisarstwa z okresu mijającego roku. Artykuł, który chcę zacytować, opublikowany został w czerwcu w gazecie Za wolność i lud. Jest prymitywny jak większość tego rodzaju i niegodny jakiejkolwiek polemiki. I nie dla polemiki przytoczę niektóre jego fragmenty, a jedynie dlatego, by przypomnieć, że właśnie tego typu ludzie piszą teraz dla polskiej młodzieży nowe podręczniki historii. Podręczniki te trafią niebawem do szkół, by kontynuować przerwany w sierpniu 80 roku proces kształtowania umysłów młodych pokoleń w socjalistycznej szkole. Kontrrewolucyjne manipulowanie świadomością historyczną. Tak właśnie zatytułował niejaki Bogdan Rostropowicz swój paszkwil na podjętą w okresie Solidarności próbę odkłamania naszej przeszłości i wypełnienia licznych białych plam. Oto kilka próbek tego tekstu, jakże typowego dla języka wojskowej propagandy.
Jednym z najrozleglejszych obszarów, na których toczyła się i toczy ostra walka klasowa między zwolennikami i przeciwnikami socjalizmu w Polsce, jest obszar nauk historycznych, a między innymi przekaz historyczny i kształtowanie przezeń świadomości historycznej społeczeństwa. Cel, który chce przez to osiągnąć przeciwnik polityczny i ideologiczny, jest jasno określony. Uczynić obcym, skompromitować czy wręcz zohydzić w świadomości ludzkiej wszystko to w historii narodu polskiego, zwłaszcza zaś w jego dziejach najnowszych, co wiąże się z rewolucyjnym ruchem robotniczym, naukowym socjalizmem, stosunkami polsko-radzieckimi. Chodzi o wytworzenie w świadomości społeczeństwa swego rodzaju kompleksu antysocjalistycznego przez wyalienowanie w umysłach ludzkich samego pojęcia socjalizmu i wszystkiego, co się z nim wiąże.
Już w tym krótkim wprowadzeniu roi się on takich określeń jak kontrrewolucyjne manipulowanie, ostra walka klasowa, przeciwnik ideologiczny. Może jeszcze kilka przykładów z dalszych części tego artykułu.
Związek Solidarność, w którym kierownicze gremia opanowane były przez elementy jawnie antysocjalistyczne,
albo
radiowęzły zakładowe prowadziły zaciekłą kampanię antysocjalistyczną, antypartyjną, antyradziecką,
w innym miejscu.
Kontrrewolucja rozpaliła do czerwoności spór o czynniki sprawcze odzyskania przez Polskę niepodległości.
Inny przykład.
Z kontrrewolucyjnej propagandy zniknął zupełnie obraz międzywojennej burżuazyjnej Polski.
Albo
szerokie pole do popisu, jeśli chodzi,
słuchajmy uważnie,
o fałszowanie historii mieli i mają antysocjalistyczni propagandyści w odniesieniu do okresu II wojny światowej.
Myślę, że wystarczy. Chociaż może na zakończenie jeszcze jeden fragmencik.
Trzeba przypomnieć, że w latach 1980-81, latach otwartej działalności kontrrewolucyjnej w Polsce, front antysocjalistyczny dysponował niezwykle rozbudowanym aparatem propagandowym.
Tu już nie można powstrzymać się od uwagi, że chociażby i nie wiem jak ten rzekomy aparat propagandowy Solidarności był rozbudowany, to i tak stanowił on tylko nikły procent możliwości w tym zakresie propagandy partyjnej. Zostawmy jednak Rostropowicza i jemu podobnych publicystów, którzy w ostatnich 2 latach, jak przysłowiowe grzyby po deszczu, namnożyli się w różnych żołnierzach wolności, trybunach ludu, głosach pracy i im podobnych. Do ratowania pożądanej wizji najnowszej historii, budowanej przez partię z takim trudem, wbrew faktom i żywej ludzkiej pamięci, przystąpili też wytrawni, nazwijmy ich umownie historycy, w rodzaju Jaremy Maciszewskiego. Pamiętamy go, gdy wspólnie z nadwornym historykiem partii Włodzimierzem Kowalskim z okazji 60. rocznicy odzyskania niepodległości Polski dawali codziennie na telewizyjnym ekranie cyniczne popisy nie swoich przecież interpretacji. Nie swoich, gdyż wbrew pozorom on i jemu podobni znają dobrze historię i dlatego w interesie Moskwy robią wszystko, by czasami nie poznali jej inni. Tym niemniej w swoim artykule opublikowanym w kwietniowym numerze czasopisma Pokolenia pod tytułem Historia w kształtowaniu świadomości społecznej i narodowej Maciszewski napisał:
Naród nieznający własnej historii przypomina człowieka chorego na amnezję.
To prawda, ale ile hipokryzji, gdy taką głęboką myśl wypowiada człowiek, którego głównym życiowym celem stało się historii zafałszowywanie. Oto co stwierdza w zakończeniu swoich kilkustronicowych wywodów. Pisze:
Jakie zatem drogi działania można proponować na obszarze historii tym historykom, badaczom, popularyzatorom, nauczycielom, twórcom, którzy wszystkie nasze racje narodowe, państwowe i klasowe wiążą nierozdzielnie z socjalistyczną drogą rozwojową, a tym samym z socjalistycznym wychowaniem młodego pokolenia?
A więc jednak, chyba nieprzypadkowo zdradza się wreszcie Maciszewski, jaką chce widzieć historię. Oczywiście nie obiektywną, lecz podporządkowaną temu, co nazywa socjalistyczną drogą rozwojową. I zaraz spieszy z radą.
Potrzebne jest gruntowne naukowe rozpoznanie stanu świadomości historycznej młodego pokolenia.
Ponieważ dobrze wiemy, jak takie gruntowne naukowe rozpoznanie w obecnie panujących w Polsce warunkach trwających procesów politycznych, prześladowania każdej niezależnej myśli może się odbywać, spróbujmy sami przekonać się, jak stan świadomości historycznej młodego pokolenia wygląda. W ostatnich latach na Zachodzie znalazło się tylu Polaków ze wszystkich społecznych środowisk, że są oni wystarczająco reprezentatywni dla przekroju społeczeństwa polskiego w kraju. Zanim podsumuję swoje badania na tej grupie, niech przedstawiciele różnych roczników uczących się do niedawna w Polsce młodzieży sami opowiedzą o swoich historycznych doświadczeniach. Moim rozmówcom stawiałem te same pytania. Co sądzą o nauczaniu historii w szkole? Kim był i jaką rolę w naszych dziejach odegrał Józef Piłsudski? Co wiedzą na temat losu krajów bałtyckich w okresie II wojny światowej? Posłuchajmy.
Czy przypomina pan sobie jeszcze, jak uczono historii w gimnazjum, które pan kończył? Może najpierw, kiedy to było?
Proszę pana, ja szkołę średnią kończyłem w 1954 roku. Historia to był straszny przedmiot. Wszystko tam było złe, imperialistyczne, burżuazyjne, białe, pańskie i tak dalej. Szczęście na ziemi zbudował Stalin, dzięki Stalinowi mamy szczęśliwą rzeczywistość w Polsce. Mimo faszystów w Armii Krajowej, którzy sprzymierzyli się z Hitlerem, żeby bronić swoich majątków przed słusznym gniewem klasy robotniczej. Wie pan, można kłamać, gdy ktoś nie wie, jak to było. W mojej klasie byli chłopcy z Powstania Warszawskiego. Mój ojciec zginął w Rosji, wwieziony do łagru w 1939 roku. Matkę zabili bolszewicy w 1944 roku. Mimo wszystko siedziałem cicho. Słuchałem bez przeciwu o złym imperialistycznym świecie, o ukochanym ojcu wszystkich Polaków, Józefie Stalinie. To był strach. Myśmy go znali. ale ta szkolna plugawa historia, nienawidziłem jej.
Czy pamięta pan, jak wyglądał Józef Piłsudski w szkolnej historii?
Miałem 2 latka, jak umarł marszałek. Przed wojną wybielano go. Miał swoje grzeszki. Ja wiem. Bereza Kartuska i tak dalej. Może to nie było potrzebne. Ale był Polakiem. Kochał Polskę. Uratował przed bolszewickim potopem w 20 roku. To jednak, co robiono z nim w moich czasach w szkole, to trudno opisać. Sługus obszarników, śmiertelny wróg proletariatu, zgubił Polskę, oddając ją na łup Hitlerowi. Nie pamiętam tych wszystkich sformułowań, tego błota, którym go obrzucano. Pamiętam mojego nauczyciela historii. Był bardzo młody. Na lekcję przychodził w czerwonym krawacie. Wiem, że równoległej klasie ktoś mu się sprzeciwił. Usiłował sprostować jego bzdury. Więcej się w klasie nie pojawił.
A co uczono o krajach bałtyckich, o ich losie po 1939 roku?
Dzisiaj o państwach bałtyckich w szkołach w ogóle się nie mówi. Wtedy się mówiło, że proletariat, że klasa robotnicza Litwy, Łotwy i Estonii, mająca dosyć burżuazyjnego terroru, zwróciła się w 1940 roku do Stalina z prośbą o włączenie ich do krajów wielkiej socjalistycznej rodziny.
Maturę zdałem w 1957 roku w Poznaniu. Sam pan wie, co to był za okres. Mało mnie wtedy nie wyrzucili ze szkoły za wypadki poznańskie. Któryś z nauczycieli widział mnie wtedy na ulicy. Wie pan, potem była milicja, przesłuchania, no i te wszelkie kłopoty. Byłem zawieszony od początku roku szkolnego, już w klasie maturalnej, w prawach ucznia. Musiałem siedzieć cicho, po tych przesłuchaniach to już nie wierzyłem w żadną odnowę. Nawet jak przyszedł Gomułka i rozwiązali to całe ZNP. Na lekcjach historii przynajmniej na kilka miesięcy to się jednak coś zmieniło. Cała nasza klasa nosiła znaczki z flagą węgierską jako solidarność z tym, co się tam właśnie działo i przeciwko sowieckiej interwencji w tym kraju. Wszyscy chcieli wreszcie znać prawdę, zwłaszcza o Armii Krajowej, o 1945 roku, o zbrodniach Stalina na polskich komunistach. Muszę powiedzieć, że nasz nauczyciel wreszcie zaczął sam mówić o tym na lekcjach.
A co uczono w pańskiej szkole o Józefie Piłsudskim?
No cóż, Piłsudski. Nie pamiętam, ile wyniosłem ze szkoły na ten temat, a ile dowiedziałem się o nim w okresie późniejszym. No ile wiem, to trochę inaczej mówiło się o nim dopiero po październiku 1956 roku. Przedtem to był oczywiście faszysta prześladujący mniejszości narodowe. No ile wiem, swoją karierę, tak się mówiono w tym czasie, swoją karierę szefa niepodległego państwa polskiego, rozpoczął on wojną przeciwko państwu radzieckiemu, z podpuszczenia oczywiście zachodnich imperialistów. No a jego cała polityka stała się przyczyną rozgromienia polskich panów przez Hitlera.
A na temat krajów bałtyckich w II wojnie światowej, czy wyniósł pan coś na ten temat ze szkoły?
No wiem o tym niewiele. No, wiem tylko tyle, że jeszcze w 1939 albo w 1940 roku państwa te zostały zajęte przez Armię Czerwoną i włączone jako republiki do Związku Radzieckiego. Była też próba zajęcia przynajmniej części Finlandii. Nie udało się jednak Stalinowi wygrać wojny z tym małym państwem.
A czy pan to wie ze szkoły, czy raczej z późniejszego okresu?
No to już wiem z późniejszego okresu.
Maturę zdawałem w 1969 roku w Gdańsku. Rok wcześniej miały miejsce rozruchy studenckie domagające się wolności prasy i w ogóle wolności. Pamiętam, że to się bardzo udzielało także wśród uczniów. Zaczęliśmy inaczej patrzeć na różne sprawy. Do tamtej pory historią się właściwie nie interesowałem. Nikt chyba w naszej klasie specjalnie się nie interesował. Uczyliśmy się dat, bo z tego zawsze przepytywał nauczyciel. No ale po marcu 68 to się zmieniło. Dzięki przede wszystkim koledze, który miał studiującego brata akurat. Musiał być aktywny, bo wyrzucili go potem z uczelni. W każdym razie ten kolega to musiał mieć jakieś książki w domu, bo wypytywał nauczyciela o takie sprawy, o których nawet nie miałem pojęcia. Nauczyciel nie bardzo wiedział, jak odpowiadać, kręcił. Odkryliśmy, że ta jego historia ma dużo luk i jest nielogiczna. No bo na przykład jak ten Stalin mógł napaść na Polskę w 1939, by rzekomo ująć się za Białorusinami, Ukraińcami, bez szczegółowego uzgodnienia tego z Hitlerem i tak dalej, i tak dalej. Zaczęliśmy się tym interesować, ale nikt nie umiał nam tego wyjaśnić. Dopiero niedawno mogłem zaspokoić swoją ciekawość.
Jak odebrał pan w szkole postać Józefa Piłsudskiego?
Niestety niewiele. Tyle, co zapamiętałem ze szkoły. Wiem, że dzięki niemu odzyskaliśmy niepodległość. Ale dokładnie na czym jego rola polegała, to nie wiem. Potem był prezydentem Polski, a nie potem. Po zamachu w 1926. Zaprowadził dyktaturę o charakterze faszystowskim. Założył obóz koncentracyjny w Berezynie, gdzie zamknął wszystkich swoich przeciwników. Aha, w wojnie z Rosją Radziecką, mimo początkowych porażek, pokonał bolszewików pod Warszawą i ratował w ten sposób Polskę przed przyłączeniem jej wtedy do Rosji. To była chyba jego główna zasługa. Nie przypominam sobie więcej.
A co pan wie na temat krajów bałtyckich?
Kraje bałtyckie. To Szwecja była neutralna, a Finlandia nie wiem.
A Litwa, Łotwa i Estonia?
To są przecież republiki radzieckie.
Od kiedy?
Nie wiem. Od rewolucji październikowej chyba.
Więc maturę zdawałam w 1976 roku w Płocku. Historia to był, myślę, że dla całej klasy najnudniejszy przedmiot. Wiedzieliśmy, że jest zafałszowany, zwłaszcza okres międzywojenny i późniejsze. Nauczyciel kazał jakiemuś uczniowi przykładowo czytać odpowiedni rozdział z podręcznika, potem atlasy, teksty źródłowe. Żadnej dyskusji nie było.
Kto to był Józef Piłsudski? Jak wyniosła pani jego postać ze szkoły?
Piłsudski... No stracił w wyniku rewolucji październikowej swoje majątki na wschodzie, nienawidził Rosji i jako szef państwa polskiego zaraz po odzyskaniu niepodległości zaatakował młody kraj rad. Na szczęście cud nad Wisłą uratował Polskę. Wprowadził konstytucję faszystowską, przepraszam, której Polacy byli przeciwni. Dowodził tak zwanym rządem pułkowników, był przyjacielem Niemców, ale nie chciał oddać im tak zwanego korytarza. Potem razem z Hitlerem zaatakował Czechosłowację, to znaczy za Oldzie. Ach nie, to chyba Beck. Piłsudski już wtedy przecież nie żył.
Co pani wie na temat krajów bałtyckich?
Te, co leżą nad Bałtykiem.
No chodzi mi konkretnie o Litwę, Estonię i Łotwę.
Litwa, Estonia i Łotwa. Ale to nie są przecież państwa, to republiki radzieckie. Przecież one nie mają własnej polityki. Polityka zagraniczna jest wspólna dla całego ZSRR.
Pani jest, zdaje się, maturzystką bardzo świeżej daty.
No, nie bardzo. To już było 2,5 roku temu.
To znaczy w 81 roku.
Tak, maturę zdawałam w 81 roku w Szczecinie, w liceum ogólnokształcącym.
I jak wyglądała ta szkolna historia?
Muszę panu powiedzieć, że właściwie pierwsze 2 lata to właściwie ten przedmiot dla mnie nie istniał. Było to takie wkuwanie kolejnych partii podręcznika. Dopiero od ostatniej maturalnej klasy zmieniło się wszystko, a w moim wypadku nawet do tego stopnia, że zrezygnowałam z Akademii Sztuk Pięknych, gdzie chciałam iść zaraz po maturze i postanowiłam studiować historię na uniwersytecie. Jak pan widzi, no stało się inaczej, tak? Ale no właśnie, wracając do tego, co stało się z nauką historii w szkole od września 80 roku. To muszę panu powiedzieć, że metamorfozę właściwie przeszliśmy wszyscy. To znaczy my, uczniowie i nauczyciele również. A podręcznik, który mieliśmy Wapińskiego, to już wszyscy wrzucaliśmy gremialnie do kosza. Nawet zrobił to nasz historyk także. A już wtedy wszystko się zmieniło. Nie mogliśmy się już właściwie doczekać do kolejnych lekcji historii. Wie pan, jakie naprawdę były wspaniałe dyskusje. Już szperaliśmy wtedy po bibliotekach, żeby znaleźć jakieś źródła, stare roczniki gazet, przedwojenne nieraz. A pojawiły się nawet książki wydane na emigracji. Pamiętam, mój kolega skądś przyniósł tomy, Poboga Malinowskiego. No i na zmianę czytaliśmy. Mieliśmy jeszcze inne zeszyty historyczne, wydawane w Paryżu. Nasze dzieje, wie pan, właściwie przestały być już nudne. Nawet po lekcjach rozmawialiśmy bardzo dużo na przerwach. Potem to już się specjalnie dużo uczyłam, no bo studia. Ale wie pan, do tamtego okresu to właściwie patriotyzm był dla mnie czymś takim bezbarwnym, mało sensownym. A dzisiaj, zwłaszcza tutaj za granicą, jak mówię, że jestem Polką, to mówię to z dumą, właśnie dlatego, że poznałam prawdziwą historię mojego narodu.
Co pani wie o Piłsudskim ze szkoły?
A to dobrze właściwie pan trafił, bo zdradzę, że przygotowywałam przed maturą referat o roli Piłsudskiego przy odzyskaniu niepodległości. No, nie wiem jak to krótko powiedzieć, ale jego koncepcja wydaje mi się naprawdę głęboko słuszna. Chociaż nie udało się jej wprowadzić w życie, zrealizować. Tak samo uważam, właściwa była koncepcja nie wiązania się z żadnym z wielkich sąsiadów Polski, to znaczy ani z Niemcami, ani z Rosją. No tak, klęska wrześniowa to jakby w negatywnym sensie przesądza ideę Piłsudskiego. No ale on zmarł kilka lat przed tą klęską, no i zawiedli nasi zachodni sojusznicy, Francja i Anglia. No ale nie o to już panu właściwie chyba chodzi.
Co pani wie o krajach bałtyckich, Estonii, Łotwie i Litwie w II wojnie światowej? O no, ich polityce.
Tak, te kraje bałtyckie właściwie większej roli nie odegrały. Zresztą, jak to powiedzieć, szybko się ich niepodległość skończyła, bo już latem 40 roku. Najpierw niby wzięła ich pod opiekę Armia Czerwona, a potem to już szybko zostały włączone jako republiki do Związku Radzieckiego. No to była normalna agresja. No a mimo to Związek Radziecki zasiadł w Poczdamie, aby sądzić jeszcze innego agresora, Niemcy hitlerowskie.
Oczywiście były to głosy wybrane. Aby wyciągnąć wnioski, o których za chwilę, musiałem ich usłyszeć znacznie więcej. Prawie 80 maturzystów polskich szkół średnich. Najstarszy zdawał maturę w 1949 roku, najmłodszy w 83. Te wypowiedzi, które słyszeliśmy przed chwilą, są po prostu najbardziej reprezentatywne dla poszczególnych okresów nauczania w powojennej Polsce. Przejdę więc do wniosków. Program nauczania w szkołach historii, zwłaszcza najnowszej, był od momentu objęcia władzy w Polsce przez komunistów w pełni podporządkowany interesom rządzącej partii. Nie ma potrzeby powtarzać, jakie zagadnienia eksponowano, jakie pomniejszano lub wręcz przemilczano. Schemat fałszerskich działań pozostał taki sam, mimo zmieniającego się języka, tonowania propagandowej frazeologii w podręcznikach i mimo deklaracji kolejnych ekip rządzących w gatunku przytoczonego na wstępie artykułu Jaremy Maciszewskiego. Ożywienie zainteresowań historycznych w całym społeczeństwie, zwłaszcza jednak wśród młodych, można obserwować w okresach przełomowych. W największym zakresie, w okresie Polskiego Października 1956 roku i Solidarności, to jest od września 80 do grudnia 81. W mniejszym stopniu, w następstwie marca 1968 i grudnia 1970 roku. Wyraźnie pogłębiona wiedza historyczna uczących się wtedy roczników wynikała jednak nie ze zmiany programu czy celowej działalności władz. Wręcz przeciwnie, raczej z woli samych uczniów i samych nauczycieli. Osłabiona kontrola czynników politycznych i oddolna presja w kierunku liberalizacji przynosiły efekty wzrostu zainteresowań i jakby biologicznej potrzeby wyrównania tych szkód w świadomości historycznej uczącej się młodzieży, które swą celową polityką, tak zwaną oświatową, wyrządzały kolejne ekipy rządzące. Ostatni okres, lat 1980-81, tym różni się jednak od poprzednich, że trwał najdłużej i zaowocował strukturami, które choćby przez podziemne wydawnictwa podtrzymują tendencje samokształceniowe na przekór rozpaczliwym usiłowaniom aktualnej ekipy. Wśród moich rozmówców znaleźli się też dwaj uczniowie jednego z warszawskich liceów, do niedawna członkowie Uczniowskiego Koła Oświaty Niezależnej. Koła takie działają aktywnie w wielu polskich miejscowościach, grupując na wzór tajnej oświaty w okresie okupacji znaczny procent najbardziej patriotycznej polskiej młodzieży. Na zakończenie tej audycji chciałbym przytoczyć apel, jaki do swoich rówieśników wystosowała jeszcze w ubiegłym roku grupa uczniów liceów warszawskich. Tekst ten przekazali mi dwaj wspomniani uczniowie w imieniu swoich kolegów. Oto jego treść.
Koledzy, Władzom bardzo zależy na odcięciu nas, młodych, od rzetelnej i prawdziwej wiedzy społecznej, tradycji i historii. Szkoła przekształcana jest w zakład tresury społecznej. Uczy się nas donosicielstwa, konformizmu i zakłamania. Przekazuje się nam wiedzę pozorną. Przygotowuje się nas do roli posłusznych narzędzi zmilitaryzowanego systemu. Nasi nauczyciele i wychowawcy apelują, byśmy wspólnie podjęli walkę o prawdziwą oświatę, o tworzenie kół oświaty niezależnej. Nie podejmując tej inicjatywy, pozostając biernymi, skazujemy się sami na ograniczenie własnej wiedzy, świadomości. Godzimy się na to, by stać się w przyszłości ludźmi podatnymi na manipulacje, by stać się zastraszonymi poddanymi. Podejmując ideę samokształcenia, walczymy o własną przyszłość. Koledzy, twórzmy zespoły składające się z zaprzyjaźnionych osób, ufających sobie nawzajem. Nawiązujmy kontakty z dorosłymi, których darzymy szacunkiem i zaufaniem. Postarajmy się o to, żeby organizacja kół oświaty niezależnej nie zawiodła, żebyśmy mogli już od września rozpocząć pracę samokształceniową poza murami szkół. Grupa uczniów liceów warszawskich.
Była to audycja Michała Kołodzieja o stanie świadomości historycznej młodych Polaków. Tu Rozgłośnia Polska, Radia Wolna Europa.